W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Andrzej Kurylcio, Klinika Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Miesiąc świadomości raka piersi. To jest październik. Problem wcale nie maleje, chociaż nagłaśniany jest od wielu lat. To wciąż 25% nowotworów u kobiet.
Tak, to mniej więcej przekłada się na ponad 22 tysiące nowych zachorowań w Polsce, nowych zachorowań raka piersi. Rak piersi jest nowotworem złośliwym numer jeden, jeżeli chodzi o zapadalność, zachorowalność u kobiet w Polsce.
Etiologia nie jest do końca znana.
Jest wieloczynnikowa. Możemy mówić o rakach piersi związanych z mutacjami genetycznymi, czyli występujących rodzinnie, uwarunkowanych genetycznie. Niestety istnieje olbrzymia grupa czynników środowiskowych, czyli ma to związek z tym, jak żyjemy, jak się zachowujemy, czym oddychamy i co jemy po prostu.
Może dziwić nieco, bo rak piersi u kobiet najczęściej występuje w krajach bardzo wysoko rozwiniętych, bardzo wysoko cywilizacyjnie stojących.
Tak, jest to związane z, no, mówimy o stosunkowo wysokim statusie.
Z czego to się bierze, panie profesorze?
Jest to związane, czy mówi pan o czynnikach socjoekonomicznych, z komfortu naszego życia, z tego, co jemy, to znaczy ma związek z otyłością, ma związek z konsumpcją alkoholu, ma związek z przyjmowaniem hormonoterapii zastępczej, ma związek z przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych, z naszym stylem życia.
Panie profesorze, świadomość raka piersi niby jest, a zbiera on cały czas potężne żniwo.
Tak, świadomość mamy, tylko patrząc na wskaźniki zgłaszalności do programów przesiewowych, chociażby w województwie lubelskim, które, jeśli dobrze pamiętam, przed pandemią przekraczały nieco powyżej 40 kilku %, tak teraz usłyszałem cyfrę 30 kilku %. Te wyniki są po prostu dramatyczne. Z jednej strony mamy świadomość, są pacjentki bardzo wyedukowane, świadome swojego ciała, świadome zagrożeń. Z drugiej strony jest po prostu lęk i strach. Strach przed chorobą, strach przed leczeniem generalnie, strach przed rozpoznaniem.
Ale zanim dojdzie do rozpoznania tego fachowego już przez specjalistę, które jest konsekwencją wyniku pewnie badań specjalistycznych, no to jest jednak taka chyba samoświadomość, powinna być przynajmniej.
Tak.
I konieczność samobadania.
Tak. Kobieta powinna badać piersi, przynajmniej raz w miesiącu. Niemniej jednak proszę pamiętać, że samobadanie piersi nie wystarczy. Po to są badania przesiewowe, po to jest mammografia jako uznany środek do wykrywania, do wczesnego wykrywania choroby, do wczesnego wykrywania raka piersi, żeby z niego korzystać.
Kiedy kobieta przychodzi do pana jako do specjalisty, to jest tak, że ten guz najczęściej jest już wyczuwalny palpacyjnie.
I tak, i nie. Oczywiście wolałbym nie widzieć tych wyczuwalnych, palpacyjnych zmian. Wolałbym oglądać je w badaniu mammograficznym, na mammogramach, czy pod kontrolą USG. Niemniej jednak pierwszym podstawowym objawem wymienianym jest guz. Tak, jest to pierwszy objaw raka piersi. Guz, czy stwardnienie gruczołowe inne niż normalne, w sensie niż inne, asymetryczne w piersi.
Powiedział pan inne, ale nie każda zmiana musi oznaczać zmianę nowotworową.
Tak, oczywiście, że tak.
Temu służy właśnie badanie
mammograficzne? Temu służy mammografia, temu służy badanie ultrasonograficzne, które jest uzupełniającym badaniem do mammografii. I jeżeli istnieją takie wskazania, istnieje taka konieczność, temu służy wykonanie biopsji. Przede wszystkim biopsji gruboigłowej, tak żeby pobrać tkankę i potwierdzić bądź wykluczyć obecność.
Później lekarz wraz z pacjentką obierają, no przede wszystkim lekarz, ale pacjentka musi się na to zdecydować, a przynajmniej powinna, obierają strategię leczenia.
Bez zgody pacjentki nie mamy prawa zrobić nic. To jest raz. dwa. Tak, oczywiście po wykonaniu podstawowych badań, w sensie dotyczących piersi, czy chociażby mammografii, USG, badania klinicznego, jeżeli w wyniku biopsji otrzymamy potwierdzenie choroby nowotworowej, to z wyniku biopsji również otrzymujemy pewne informacje dotyczące tej choroby. Przede wszystkim mówię o statusie receptorowym, który pozwala nam zaplanować pewne postępowanie. Mam na myśli, czy leczenie operacyjne jako pierwsze, czy pacjentkę należy skierować do onkologa klinicznego celem rozpoczęcia leczenia systemowego.
Panie profesorze, czy każda zmiana w okolicach sutka musi kończyć się operacją?
W chwili obecnej tak. Czy rozumiem, że pyta pan o rozpoznanie choroby nowotworowej.
Tak jest.
W chwili obecnej tak. Niemniej jednak miejsce chirurgii jest różne. U części pacjentek w zależności od typu biologicznego choroby chirurgia jest pierwszym sposobem postępowania przeciwnowotworowego. U pacjentek z innymi typami biologicznymi choroby chirurgia ma miejsce po leczeniu systemowym, po chemii przedoperacyjnej.
Tych możliwości w tej chwili leczenia jest całe spektrum. To jest naturalna rzecz, że kobieta boi się przyjść do specjalisty. Te obawy są związane z, co tu dużo mówić, z atrybutem kobiecości, prawda?
Tak.
I tutaj ten lęk i obawa z pewnością są na pewno bardzo duże.
Tak. Proszę pamiętać, że nie każdy zabieg operacyjny to jest mastektomia. W klinice, w której mam zaszczyt pracować, w klinice chirurgii onkologicznej, ponad 80% zabiegów dotyczących piersi są to zabiegi pozwalające na zaoszczędzenie piersi i węzłów chłonnych. To jest standard postępowania. Zabieg oszczędzający pierś, to znaczy wycięcie zmiany z marginesem tkanki zdrowej. To jest z jednej strony zabieg dotyczący piersi z punktu widzenia onkologii. Drugim bardzo ważnym postępowaniem jest sprawdzenie tego, co się dzieje w regionalnych węzłach chłonnych. I tu tak samo mamy możliwość zaoferowania pacjentom operacji oszczędzających węzły chłonne, czyli tak zwaną biopsję węzła chłonnego wartowniczego, która pozwala zachować węzły chłonne i tym sposobem uniknąć następstw usunięcia, czyli limfadenektomii, usunięcia węzłów chłonnych, takich jak obrzęki chłonne, kończyny.
Skoro wspomniał pan o klinice chirurgii onkologicznej, to nie dość, że jest to doskonale wyposażony ośrodek, to jeszcze z doskonałą kadrą, z doskonałym personelem, ale i możliwościami zastosowań pewnych rozwiązań śródoperacyjnych.
Tak, jeżeli chodzi o raka piersi, o którym rozmawiamy, to mamy możliwość zastosowania we współpracy z zakładem radioterapii naszym, radioterapii śródoperacyjnej, która pozwala u wyselekcjonowanej grupy pacjentek na skrócenie czasu radioterapii pooperacyjnej, która jest obligatoryjnym sposobem postępowania, obligatoryjnym sposobem leczenia po zabiegu oszczędzającym pierś, skrócenia tej radioterapii nawet o 2 tygodnie, a już w wybitnie wyselekcjonowanej grupie pacjentek może być to metoda zastosowana jako jedyna.
Mówiliśmy o profilaktyce, mówiliśmy o badaniach piersi, o samobadaniu. Czy są jeszcze jakieś inne metody profilaktyczne, na co kobiety powinny zwracać szczególną uwagę, żeby uniknąć tak drastycznych rozwiązań i ingerencji, o których pan mówił?
Rozumiem, że cały czas w kontekście października i raka piersi. Tak, przede wszystkim, zabrzmi to nieco drastycznie, ale dieta. Dieta, czyli nie spożywamy tłuszczy, nadmiernych ilości tłuszczy i przede wszystkim zdrowy, ale aktywny tryb życia. Czyli spacery, już nie śmiem zachęcać wszystkich do biegania i chodzenia z kijkami, ale aktywny tryb życia. Wykonanie przynajmniej 8-10 tysięcy kroków dziennie naprawdę pomoże nam w kontekście i prewencji, nazwijmy to tak, raka piersi, bardzo szeroko wybiegając, ale i oczywiście, jeżeli mam na myśli choroby układu krążenia.
Mówimy cały czas o raku piersi, bo październik to jest ten miesiąc, kiedy ta świadomość powinna być, na tę świadomość powinna być szczególna uwaga położona. Panie doktorze, panie profesorze, to nie jest tak, że kobieta, w której rodzinie był rak piersi, na nowotwór zachoruje i odwrotnie.
Nie, to wcale tak nie oznacza. Zachorowania uwarunkowane genetycznie to są w granicach 8-10%. Cała reszta zachorowań to są zachorowania tak zwane sporadyczne. To, że chorowała nasza babka czy nasza matka, to wcale nie znaczy, że my musimy zachorować, czy że jesteśmy nosicielem określonego genu. Co nie zmienia faktu oczywiście, że tym bardziej powinniśmy dbać o siebie i tym bardziej powinniśmy korzystać czy z badań przesiewowych, czy korzystać z wizyty, począwszy od wizyt u lekarza rodzinnego, skończywszy na poradni onkologicznej czy poradni chirurgii onkologicznej, jeżeli zaistnieje taka konieczność czy potrzeba.
Lęk i obawa to jest ten najczęściej podnoszony argument przez pacjentki. Dlaczego nie zgłaszały się wcześniej?
Przyznam się szczerze, że mamy możliwość, zresztą to jest wymóg pracy w zespole wielodyscyplinarnym, który planuje diagnostykę i leczenie onkologiczne, współpracy z psychologami klinicznymi. Także jeżeli widzimy tego typu problemy, od razu mamy taką możliwość kierowania do psychologów. Ale tak jak pan powiedział, pacjentki, nawet jeżeli się boją przyznać do tego, to na pewnym etapie powiedzą: bałam się, nie chciałam przyjść albo wstydziłam się. Tak, takie słowa padają z różną częstością, ale niestety jeszcze padają. Lekarz naprawdę chce pomóc.
W którym momencie powinna zapalać się czy czerwona lampka? Czy ona w przypadku właśnie raka piersi się nie ma prawa, nie może się zapalić?
Może się zapalić, ale nie musi, niestety. Rak piersi jest nowotworem złośliwym, który ma długą fazę przedkliniczną. Dlatego to pozwala nam na jego wczesne wykrycie. I znowu wracam do badań przesiewowych, że wczesne wykrycie dzięki mammografii, niestety nie dzięki badaniu palpacyjnemu, bo nie jesteśmy w stanie wychwycić zmian 5-7 mm badaniem palpacyjnym. Więc dzięki badaniom przesiewowym, takim jak mammografia, czy mammografia uzupełniona o badanie ultrasonograficzne, jesteśmy w stanie wykryć małe zmiany. I o to nam chodzi, bo leczenie wczesnego raka piersi, rak piersi, nawet jeżeli traktujemy to jako chorobę ogólnoustrojową, a taką no jest wyleczalny. Te słowa są często powtarzane i one być może tracą aż taki swój impet, jaki powinny mieć. Niemniej jednak, jeżeli mamy mniejszą zmianę, małą zmianę, możemy wykonać z większym powodzeniem zabiegi oszczędzające. Jeżeli mamy chorych we wcześniejszych stadiach zaawansowania, nasze leczenie nie musi być aż tak agresywne. Może użyję takiego słowa.
Po wyleczeniu, po usunięciu zmiany, tak jak pan powiedział, choroba, proszę wybaczyć kolokwializm, znika?
Ta choroba jest generalnie. Tak, ona znika. Nie ma jej w piersi, nie ma jej w węzłach chłonnych. Niestety potrafi pozostać w świadomości pacjenta, w jego myślach, więc tutaj znowu ukłon w stronę wyspecjalizowanych poradni psychologicznych i psychologa klinicznego. A przede wszystkim, tak jak każda choroba nowotworowa, rak piersi podlega wizytom i badaniom kontrolnym. One są modyfikowane w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego, czy w zależności od czasu, jaki upłynął od pierwotnego leczenia. Także od tego to zależy. Od badań obrazowych, bądź badań, które w danym momencie są nam potrzebne w toku obserwacji klinicznej.
Co istotne, kiedyś rak piersi to była właściwie taka cezura czasowa dotycząca kobiet w okolicach 60 roku życia. Dzisiaj już tej cezury chyba nie ma.
Wiek jest uznanym czynnikiem ryzyka. Ponad 80% zachorowań w Polsce to są zachorowania po 50 roku życia. Oczywiście te zachorowania wzrastają z wiekiem. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej programy przesiewowe obejmują lata życia 50-69. Ponieważ najwięcej zyskujemy, mam na myśli przeżycia pacjentów, wykrywanych w tym okresie. Tak problemem wzrasta, zauważamy przyrost chorych, wzrost ilość pacjentów, chorych pacjentek poniżej 40 roku życia. Ma to związek oczywiście z występowaniem raka rodzinnym, ma to związek z coraz częściej stwierdzanymi mutacjami genetycznymi. I tym pacjentkom wtedy po spełnieniu określonych wymogów jesteśmy w stanie zaproponować operacje redukujące ryzyko, czy to dotyczące jajników, czy to dotyczące piersi. Niemniej jednak te operacje, no, niezbyt może trafnie nazywane profilaktycznymi, tylko my wolimy nazwę redukujące ryzyko, są uznane. Niemniej jednak niosą za sobą pewne określone konsekwencje. To też proszę pamiętać, że to nie jest też panaceum na wszystko. Jesteśmy w stanie przy nosicielek mutacji genu BRCA1, BRCA2, odpowiedzialnego nawet do 80% zachorowań uwarunkowanych genetycznie, jesteśmy w stanie to ryzyko obniżyć do kilkunastu procent. Ale po spełnieniu operacji ginekologicznej czy po spełnieniu operacji redukującej ryzyko dotyczącej piersi. Niemniej jednak to ryzyko nigdy nie jest zredukowane do zera. Dlatego jest wielu zwolenników takiego postępowania, ale i to postępowanie ma swoje, powiedzmy, wady.
Im wcześniej rak wykryty, tym większe szanse. I stąd tak. Znowu wracamy do tej profilaktyki.
Tak.
Ale niejednokrotnie pewnie pan słyszał słowa od pacjentek: nie byłam na badaniu, bo bałam się, że coś mi znajdą.
Tak.
I jak lekarz wtedy reaguje?
No cóż, przyznam się szczerze, że jest to już, no nie śmiem powiedzieć, forma znieczulicy czy przyzwyczajenia, tylko zwrócenie pacjentowi uwagi, dlaczego pani nie przyszła wcześniej, albo proszę pani, gdzie pani była, wydaje mi się, że niewiele zmieni już. Tylko może wywołać dodatkowe zaniepokojenie u pacjentki bądź wyrzuty sumienia. Zawsze staram się powiedzieć, jesteśmy tu i teraz i od tego punktu musimy zacząć diagnostykę, zacząć leczenie, jeżeli będzie takie konieczne. Nie zmieni nic to, że pani zacznie się zamartwiać i obwiniać, dlaczego nie poszła miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej, czy pół roku wcześniej. Wydaje mi się, że należy zamknąć wtedy ten rozdział i zacząć go od nowa. Stosunek pacjenta, pacjentki do siebie samej, do choroby i do nas, do lekarzy, do leczenia naprawdę jest bardzo, bardzo ważny.
Wierzy pan w to, że pojawi się taka moda na badania kontrolne, na samobadania, na profilaktykę?
Mam nadzieję, że ona jest. Jeżeli się wykluwa, to na pewno niech się pojawi jak najszybciej. I nie tylko jeżeli mówimy o raku piersi, tylko nawet w kontekście diagnostyki i rozpoznań czerniaka, czyli choroby związanej z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, krótko mówiąc z opalaniem, czy choroby przewodu pokarmowego i z tym związane objawy występujące u pacjentów, gdzie tak samo mamy programy profilaktyczne dotyczące chociażby raka jelita grubego. Tak niech zapali się ta nasza świadomość, żebyśmy mogli uzyskiwać lepsze wyniki leczenia, ale bez podejścia pacjentów, bez ich wiedzy tego nie osiągniemy. Nawet mimo najlepszego sprzętu i mimo najnowszych terapii.
To by to podejście było właśnie takie otwarte i pełne troski o samych siebie. Bardzo panu dziękuję. Doktor Andrzej Kurylcio, Klinika Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobranoc.
Dobranoc państwu.